to powiemy sobie, jaki jest nasz cel w takim razie, skoro jesteśmy innym ciałem niż Izrael. Ale zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze pokrótce przypomnieć sobie ten ostatni, nasz ostatni wykład, kiedy mówiliśmy o tym, że no właśnie, że my nie jesteśmy Izraelem, ale jesteśmy wtrąceniem w plan, jaki Bóg prowadzi pomiędzy Izraelem. To jest tak, jakbyście sobie wyobrazili, że jest jakaś fabuła, a równolegle do niej idzie druga fabuła, nagle ta jedna zostaje przerwana i idzie ta druga, jedna się kończy i znowu zaczyna się ta druga i one się jeszcze potem łączą. Bóg to tak wspaniale ułożył, Izrael i Kościół i zakończenie tych dziejów, że jest to niesamowite, że możemy być, byłoby niesamowite być w Izraelu, jest niesamowite być w Kościele. Jesteśmy naprawdę uprzywilejowani w tym, że możemy być częścią tego Bożego planu. Wymieniliśmy sobie tych kilka obrazów, kilka argumentów, które pokazują na tym, że jesteśmy wtrąceniem w ten plan. Powiedzieliśmy sobie o tym, że Bóg ma ten właśnie bezwarunkowy program dla Izraela. To oznacza, że Bóg dał Abrahamowi pewne obietnice i nie dał Abrahamowi żadnych warunków, które on ma przestrzegać, żeby Bóg wypełnił te obietnice. Po prostu Bóg podszedł do Abrahama i powiedział: obiecuję tobie to, to, to i tamto. Co innego miało miejsce na górze Synaj, kiedy Bóg bierze Mojżesza i mówi: obiecuję wam, że będę to, 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 jeśli wy będziecie to, to i tamto. I mówiliśmy właśnie o tych głównych 8 przymierzach, jakie znajdujemy w Biblii. Pokazywaliśmy, które są warunkowe, a które są bezwarunkowe. I skupiamy się na tym przymierzu z Abrahamem, które jest właśnie bezwarunkowe. Na przykład przymierze zawarte z Noem, jeżeli przeczytacie sobie 1 Mojżeszową 9 rozdział, tam też nie ma żadnych warunków, jakie Bóg mówi Noemu, że musicie robić to, 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 żeby działo się tak. Ale Bóg mówi, teraz zaczynają się nowe warunki, nowe zasady. Od tego 9 rozdziału dopiero, to jest długi okres w dziejach Biblii, to jest około chyba 1000 lat, jak nie więcej, od stworzenia. Mogą na przykład jeść zwierzęta w tym momencie. I strach został dany w serca zwierząt, żeby bały się człowieka, bo inaczej jakby zwierzę się nie bało człowieka, to człowiek by te zwierzęta wszystkie wybił. To dopiero zaczyna się od Noego. I tam nie ma żadnych warunków. Tak samo Adamowi Bóg powiedział, nie ma żadnego warunku. W przymierzu Edenowym Bóg powiedział, możecie korzystać z tego wszystkiego, ale, i tu jest warunek, nie możecie jeść drzewa poznania dobra i zła, dlatego to jest przymierze na przykład warunkowe. I będąc właśnie w tych przymierzach, mówiliśmy o tym, że Bóg ma ten bezwarunkowy plan dla Izraela. Ten plan nie został jeszcze zakończony, ciągle nie zostało wypełnione jeszcze te przymierze. Bóg zawarł je w taki sposób, jak zawierał je w czasie Abrahama, przecięcie tych połówek i przejście pomiędzy nimi obu stron symbolizowało to, że jeżeli ja złamię tę umowę, którą zawieram, to niech mi się stanie tak jak temu zwierzęciu. Z tym, że, muszę zwolnić, z tym, że Bóg dał Abrahamowi ciężki sen, tak jak go dał Adamowi na początku, kiedy zabrał żebro. Jak popatrzycie sobie na sny w Słowie Bożym, co Bóg dokonywał podczas momentu, kiedy dawał komuś sen, są naprawdę ciekawe rzeczy. Zróbcie sobie kiedyś takie studium, przewertujcie sobie Biblię i patrzcie, kiedy ktoś zasypia, a Bóg czegoś dokonuje. Więc Bóg zawarł ten sposób taki, jak zawierano w tamtych czasach, tylko że on przyszedł sam, on nie daje mu żadnych warunków Abrahamowi, nazywa je wiecznym przymierzem, nazywa je niezmiennym przymierzem. I jest potwierdzane pomimo nieposłuszeństwa Izaakowi, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Oni nie byli jakoś wyjątkowi, jeśli chodzi o ich posłuszeństwo w chodzeniu z Bogiem, ale kiedy już zrozumieli to, że jest Bóg, Jahwe, jest tym Bogiem, to stawali się tym filarem, tymi patriarchami. I pomimo tego, że oni na początku nie byli jacyś wyjątkowo posłuszni od dziecka, to Bóg nadal potwierdza te przymierze, nawet potwierdza je w Jeremiaszu. Jeremiasz pisze o tym apogeum bałwochwalstwa, jakie miało miejsce w Izraelu. To Bóg nadal potwierdza te przymierze. Później mówiliśmy o tych rzeczach, jakie są zawarte w tym przymierzu. I chciałbym, żebyście pamiętali właśnie tą jedną rzecz, że jeżeli rozumiem 1 Mojżeszową, 15 rozdział, to rozumiem historię całego świata, jak Bóg kieruje wszystkim, co się dzieje na ziemi. Bo wszystko, co się dzieje na ziemi, od czasów Abrahama po dzisiejszy dzień, Bóg prowadzi w taki sposób, aby wypełnić te obietnice, jakie dał Abrahamowi. To, że po 2000 lat Izrael wraca na mapę, a ludzie zjeżdżają i Żydzi zjeżdżają z powrotem do Izraela, to nie jest przypadek. To jest Boże działanie do tego, aby wypełnić te obietnice, jakie Bóg dał Abrahamowi. To, że oni zachowali swój język, swoją odrębność, to, że jeżeli weźmiecie manuskrypty i porównacie je 1000 lat przerwy, pomiędzy nimi nie ma praktycznie. Mówiliśmy o tym, że ten program nie został doprowadzony do końca, że Bóg później w przymierzu ziemi, w przymierzu Dawidowym i w nowym przymierzu rozwija te obietnice, jakie dał Abrahamowi, poszerza je jeszcze więcej, mówi nam więcej na ten temat, ale one jeszcze się nie zostały wypełnione. To jeszcze nie zostało wykonane wszystko to, co Bóg obiecał. Ten program jest dosłowny. Po ostatnim razie Alek przyszedł do mnie i mu powiedział, że jeżeli ktoś zawiera jakiś kontrakt z kimś i nie ma zdefiniowanego jakiegoś słowa, to przyjmuje się normalne znaczenie tego słowa. Co jest bardzo logiczne i bardzo normalne, bo jeżeli ktoś mówi, że sprzedaję ci auto, ale na myśli sprzedaję miał to, że ty mi dajesz, a ja ci nic nie daję, no bo tak rozumiem słowo sprzedać, to jest po prostu bujda, prawda? To jest wykrzywianie znaczenia tego słowa. Tak samo Bóg, kiedy obiecuje Abrahamowi pewne rzeczy i mówi mu, przejdź tą ziemię, na której stoisz, na północ, na południe, na wschód i zachód, bo wszystko to, co widzisz, dam tobie, no tam nie ma jakiejś przenośni, że to chodzi tak naprawdę o całą ziemię i ten Kościół jest tym wypełnieniem tej obietnicy. Bóg dosłownie mu mówi, że daje mu tą ziemię i daje mu też granice tej ziemi w przymierzu właśnie Abrahamowym. Ten program jest godny zaufania, bo Bóg mówi, że ze względu na swoje imię to robię. Bóg nie może siebie się zaprzeć, nie może skłamać, nie może zrobić czegoś wbrew sobie, nie może powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą. I mówi nie dlatego, że wy byliście posłuszni mi, albo byliście coś wyjątkowi, albo dobrzy, ale ze względu na moje święte imię to czynię. Później mówiliśmy o tych trzech niewłaściwych sposobach, w jaki unieważniana jest przyszłość Izraela. Mówi się o tym, że Izrael złamał przymierze, więc Bóg je anulował, ale mówiliśmy o tym, że bezwarunkowe znaczy bezwarunkowe, że obietnice dane Izraelowi zostały już wypełnione, ale też mówiliśmy o tym, że no nie zostały, bo trzeba by to było zalegoryzować, bo jeżeli wziąłby to dosłownie, no to nie da się przypisać tego do wypełnienia. Żadnego momentu historii nie da się przypisać wypełnieniu tych obietnic. I po trzecie mówiliśmy, że Kościół jest duchowym Izraelem i wypełnia te obietnice, ale to ciągle jest alegoryzacja, to jest przyjmowanie na siebie tego, co Bóg powiedział Izraelowi i to jest sposób na unieważnianie tego, kim jest Izrael. Potem mówiliśmy, że Bóg nadal działa do tego momentu, aż wejdzie pełna liczba pogań. Bóg dokona pochwycenia, które polega na tym, że ci, którzy zmarli w erze Kościoła, która zaczyna się w Dziejach rozdziale drugim, po dziś dzień i zarówno ci żywi zostaną pochwyceni. Kiedy nawróci się ostatni z pogan, Bóg ma pewną liczbę ustaloną ludzi, jaka ma się nawrócić. Więc Bóg nadal działa w dzisiejszym czasie, bo zatwardziałość przyszła na Izrael. Bardzo ciężko jest Żydowi wytłumaczyć teraz, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Oni, to jest cytat, wolą iść do Auschwitz jeszcze raz, niż uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. I są bardzo zatwardziali w tym i nie chcą tego przyjąć Pana, nie chcą przyjąć Pana Jezusa. Mówiliśmy, że ten aktualny okres to właśnie przerwa z pracy z Izraelem, kiedy pomiędzy 69. tygodniem proroctwa Daniela a 70. tygodniem proroctwa Daniela jesteśmy my. Bóg miał dla Izraela pewien czas określony, który określił Daniela w 9 rozdziale i mówi mu tyle, a tyle dni jest od wejścia Mesjasza do Jeruzalem. I ludzie, wielu ludzi potrafi to wyliczyć i udowadniają to, ja tego nie przedstawiam, bo nie potrafię tego tak dobrze pokazać, ale wyliczają wszystkie te dni, mam książkę, jakby ktoś chciał nawet o tym po angielsku taka, wyliczają te dni od edyktu o odbudowie Jeruzalem do wejścia Pana Jezusa, tam się odejmuje ileś dni przestępnych, pomiędzy rokiem zero, a pomiędzy rokiem pierwszym nie ma, więc trzeba jeszcze rok odjąć i tak dalej, i tak dalej. I dochodzą do tego, że dokładnie w tym dniu, w którym Pan Jezus wszedł do Jerozolimy i rzucali ludzie te gałązki i mówili Hosanna synowi Dawidowemu, to był ten dzień, o którym mówiło proroctwo Daniela. Ale Izrael odrzucił swojego króla i w tym momencie Bóg dał stop. 70. tydzień tego proroctwa dopiero nadejdzie. Teraz będę działał z Kościołem. A później też jeszcze mówiliśmy, że Kościół odgrywa swoją rolę w milenium i właśnie to chciałbym dzisiaj jeszcze troszkę rozwinąć, bo ostatnio przebiegliśmy troszkę ten temat szybko, a w międzyczasie jeszcze troszkę na niej popracowałem i mówiliśmy o tym, że Kościół wraca na koniec wielkiego ucisku. To jest jeszcze raz ten schemat, który pokazuje, gdzie w historii aktualnie jesteśmy. My jesteśmy teraz przed pochwyceniem, przed tymi pierwszymi strzałkami, które niebieska pokazuje zejście Pana Jezusa, a ta zielona pokazuje zabranie nas do góry. I umarli. Ta era Kościoła się kończy. Wszyscy wierzący ery Kościoła zostają zabrani, żywi i umarli. I później jesteśmy tam u góry. A na ziemi dzieje się wtedy te 7 lat wielkiego ucisku. I dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o tym, co dzieje się tam u góry. I później jeszcze pomówimy o celach Kościoła, jeśli zostanie nam czas. A więc Kościół jest w niebie przez te 7 lat. Później na ziemi będzie przez 1000 lat. Ale kiedy jest tam w niebie na 7, są właśnie dokonywane te sądy, rozpatrzenia twojej służby tutaj na ziemi. Są nagrody. Zależnie od tego, jak służyłeś, jak byłeś wierny, tak zostaniesz wynagrodzony. Mówi o tym przypowieść o talentach, która mówi, że o tym sługie, który zakopał, który obracał tymi talentami, ty miałeś, będziesz miał 2 miasta w autorytecie, ty będziesz miał 10 miast. Słowo Boże nam mówi, że jak będzie ten okres milenium, to ci, którzy byli wierni Bogu teraz tutaj, w tym okresie można go nazwać ćwiczenia, trenowania, to oni zostaną wynagrodzeni w milenium. Kiedy teraz to wszystko, co przechodzimy w naszym życiu, to jest kształtowanie naszego charakteru po to, aby jak już będziemy w Królestwie Tysiącletnim, żeby ten charakter już był coraz lepszy, on już będzie wtedy doskonały, ale teraz staramy się być coraz lepsi i coraz bardziej wierni. I mówi się, często pada takie słowo bema albo trybunał i chciałbym dzisiaj troszkę poruszyć ten temat, żebyście wiedzieli, że jak następnym razem ktoś powie na temat bemy, żebyście wiedzieli, skąd się to wzięło, dlaczego tak się mówi i co to znaczy. Więc Bema pochodzi z Rzymian 14 rozdziału 10 wersetu i z 2 Koryntian 5 rozdziału 10 wersetu, gdzie napisane jest: dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. I tu jest właśnie to słowo Bema, Trybunał Chrystusa. W 2 Koryntian 5:10 napisane jest: wszyscy bowiem musimy stanąć przed Bemą tu Chrysto, czyli Trybunałem Chrystusowym, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Wszyscy wierzący staną kiedyś przed Panem Jezusem na ocenie i wierzcie mi, będą się nam kolana trzęsły. Bo to będzie już uwielbiony Pan Jezus, ten, o którym Jan pisze, że ja go zobaczę w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, przepraszam, w pierwszym rozdziale Objawienia. Jego stopy były niczym mosiądz rozpalony. I to nie będzie, tak jak mówiliśmy już sobie parę razy, sąd naszego zbawienia, ale właśnie tego sąd, Bóg osądzi to, co dokonaliśmy tutaj na ziemi. Za wiele rzeczy będzie nam głupio, za wiele rzeczy będzie nam przykro, ale za wiele też zostaniemy wynagrodzeni. Bardziej szczegółowo mówi o tym 1 Koryntian, możemy otworzyć 3 rozdział. Pierwszy Koryntian, 3 rozdział i wersety od 9 do 15. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi, wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Według łaski Boga, która została mi dana, jako mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który drogich kamieni, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym dziełu buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz on sam będzie zbawiony. Tak jednak jak przez ogień. Więc Bema to jest ten ogień, to jest coś oczyszczającego, wiecie. To nie jest coś przyjemnego, jak się sparzymy, prawda? Bo to wypala wszystko to, co się da spalić. I taki będzie ten sąd. On wypali wszystko to, co robiliśmy. I teraz, żeby wytłumaczyć mniej więcej, czym jest ten Trybunał Chrystusowy, to odpowiemy sobie na te kilka pytań. Jakie jest znaczenie tego Trybunału, Bemy, słowa Bema, kiedy Trybunał będzie miał miejsce, kiedy, zapamiętajcie, Trybunał równa się Bema. kiedy trybunał, czyli ta bema, będzie miała miejsce, kim jest sędzia, kto będzie oceniany, co będzie oceniane i jaki jest tego rezultat. Tam jest znaczenie tego trybunału, znaczenie bemy. Co to znaczy? Więc bema to było takie podwyższenie, można powiedzieć, że coś mniej więcej nawet jak to tutaj, ta scena, z którego się wygłaszało jakieś ważne informacje. Po dziś dzień na przykład mają to w kościołach, jakichś bazylikach. Jest to w sądzie, w obozie wojskowym. Specjalne podwyższenie się buduje, z którego dowódca później wydaje pewne ogłoszenia. Te tutaj skamieliny, to jest z Aten bodajże zdjęcie. I to jest miejsce, gdzie po zawodach brano właśnie tych zawodników, zwycięzców, aby dać im nagrody. Więc to nie jest miejsce, z którego się kogoś osądza albo decyduje, jaki był i co robił, ale to jest miejsce, z którego się ogłasza pewne informacje. Ogłasza werdykt, a nie sprawdzanie, czy jesteś winny, czy niewinny, ale ogłoszenie pewnego werdyktu. Więc to, ten sąd, przed którym stanie wierzący, to jest sąd nagrody, nie kary, ani potępienia, ani kwestii zbawienia, ale sąd tego, jaki byłeś tutaj, twoje życie na ziemi. Więc to jest znaczenie tego słowa bema. To jest takie podwyższenie, z którego jest ogłaszany pewien werdykt. Następnie, kiedy on będzie miał miejsce? Ten trybunał właśnie ma miejsce podczas tych 7 lat, zaraz po pochwyceniu. Możemy otworzyć sobie Łukasza 14, rozdział 14, werset. Łukasz 14, 14. A będziesz błogosławiony w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Później 1 Tesaloniczan 4 rozdział mówi, że to zmartwychwstanie będzie miało miejsce właśnie podczas pochwycenia. Więc one mówią, te dwa miejsca łącząc, mówią o tej nagrodzie, która będzie miała miejsce przy zmartwychwstaniu. W Objawieniu 19 rozdziale 8 wersecie czytamy, że kiedy oblubienica wraca z Panem Jezusem pod koniec wielkiego ucisku, ona już jest oczyszczona, już jest czysta, jest sprawiedliwa, czyli te białe szaty, lśniący bisior, które są sprawiedliwe uczynki, czyli wszystkie te niesprawiedliwe zostały już wyeliminowane. Później nagroda łączona jest z tym dniem, czyli jest pewien dzień, którym będzie to osądzone i ten dzień będzie właśnie okresem po pochwyceniu. Gdzie ten trybunał będzie miał miejsce? I tu właśnie z 1 Tesaloniczan 4 rozdziału. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli jeżeli będziemy porwani stąd, to nie będzie nas tutaj na ziemi, będziemy tam z Nim, tam gdzie On jest. Żeby tam być, nie będzie można być grzesznym. Będziemy mieli te nowe, uwielbione ciała, które będą już bezgrzeszne i tam już zawsze będziemy z Nim i ten Trybunał będzie miał właśnie miejsce w niebie. Kim jest sędzia Trybunału? Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę. A Jana 5,22 mówi, Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi. Czyli jak sama nazwa wskazuje, Bema, Trybunał Chrystusowy, to jest sędzią tego będzie Pan Jezus. Kto będzie oceniony? I oceniani będą wierzący. Jeszcze raz podkreślam, że to jest sąd nie zbawienia, ale naszych uczynków, wszystkiego tego, co robiliśmy dla Pana w życiu. Tych właśnie, co mówi Efezjan 2 rozdział, 10 werset, że powołani jesteście do dobrych uczynków. Wszystkie te dobre uczynki będą ocenione w tamtym czasie. 2 Koryntian 5,10 mówi, wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, ten sam werset, co wcześniej, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. W kontekście 2 rozdziału 2 Koryntian 5 rozdziału mowa jest o wierzących, bo padają tam takie słowa. Mamy budowlę od Boga, do mnie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Tego nie może powiedzieć o sobie niewierzący człowiek. To, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez to, co nieśmiertelne lub przez życie. To też dotyczy tylko wierzących. Bóg, który dał też nam ducha jako zadatek, tylko wierzący dostają ducha. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. To jest też coś, co tylko wierzący może mieć. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Tylko wierzący kroczą przez wiarę. Czyli oceniany będzie wierzący. A co? Co będzie oceniane? To jest ten sam werset, 2 Koryntian 5,10 w oryginale mniej więcej. I Jest tam takie słowo, ma być zostać objawione, zostać uczynione widocznym. Wszyscy musimy stanąć przed Panem, aby zostało objawione, albo zostało uczynione widocznym. Takie jest tam greckie słowo. Ono się nie pojawia już dużo, tylko w 2 Koryntian, 7 rozdziale, 12 wersecie, ale uczynione widocznym. To znaczy, że wszystko to, co robiliśmy dla Pana, i myślę, że tak będzie, zostanie pokazane przed wszystkimi ludźmi, wszystkimi wierzącymi, tak jak tutaj stoimy, tak jak tutaj siedzimy, wszyscy my, którzy będziemy w niebie, wszystko to, co zrobiliśmy dla Pana, będzie pokazane, widoczne, będzie objawione. I to będzie, pokaże, jakie miałeś motywy, jakie miałeś zamiary, jaki był tego charakter. I wielu ludzi, którzy naprawdę dużo robią dla Pana Jezusa, to będą jak ci z 3 rozdziału 1 listu do Koryntian, 15 wersetu, że on sam będzie zbawiony, ale jakby przez ogień. Wejdzie z pustymi rękami po prostu. A wydawało się, że tyle służył. Bo to, co robił, robił dla siebie po prostu. Więc będzie oceniane wszystkie nasze uczynki, to, co robiliśmy dla Pana w ciele. Cała nasza służba zostanie oceniona. Jaki będzie rezultat tej oceny? To jest albo nagroda otrzymana, albo nagroda stracona. Otwórzmy jeszcze raz ten 1 Koryntian 3 rozdział. To jest podstawowy tekst, jeżeli chodzi o ten sąd. 1 Koryntian 3, przepraszam. Wersety 14 i 15. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. Czyli będziemy oceniani nie my, nie jako wierzący, nie jako Tymek, teraz ciebie oceniam, Tomek, teraz ciebie oceniam, Tadek, teraz ciebie oceniam i tak dalej, ale Tymek, to co dokonałeś w życiu zostaje osądzane. Tomek, twoje wszystkie dzieła tu są spisane, one zostają wszystkie osądzane i tak dalej. Nie ja jako osoba zostaję oceniony, bo ja przykryty sprawiedliwością Pana Jezusa już jestem święty. Bóg patrzy na mnie tak, jak patrzy na swojego syna w tym momencie. Może się wam to nie wydawać, ale jeżeli jesteś wierzący, jesteś świętym. Pomimo tego, że nie czujesz się tak, pomimo tego, że grzeszysz często, to jednak doskonała ofiara Pana Jezusa przykrywa twoje grzechy. I to nie ty będziesz oceniany, ale wszystko to, co dokonałeś tutaj na ziemi. I to ma być ocena tego właśnie wewnętrznego charakteru i tej motywacji, która kierowała tobą do wykonywania, do służby, do pracy dla Pana. Są dwa rodzaje tego materiału budowlanego. Jedno to jest złoto, srebro i drogocenne kamienie, a drugie to jest siano, słoma. Te złoto i srebro to jest właśnie ten boski materiał. To jest coś, co Bóg daje człowiekowi, żeby człowiek odpowiednio tego użył. To nie jest coś, co ja sobie sam wytwarzam, ale właśnie to jest siano i słoma, to jest coś, co ja potrafię zrobić. To są moje własne próby, moje trudności, moje starania się na wykonanie czegoś. Jest to robione po to, abym ja sobie odebrał chwałę. I to człowiek sam sobie produkuje, tą słomę i siano. I to po prostu spłonie momentalnie. I Bema pokaże, co było robione przez Boga i dane człowiekowi do pracy, a co było robione przez człowieka dla siebie. To jest tak naprawdę sąd chwały dla Boga i chwały dla człowieka, po której będziesz w stronie stał. I sam Paweł, apostoł, on wie, że przejdzie ten sąd. Pisze w 1 Koryntian 9 rozdziale, 25 i 27 wersecie. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w je wolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Słowo odrzucony to jest też słowo zdyskwalifikowany, które by bardziej pasowało w tym kontekście sportowym. I nie chodzi tutaj o odrzucenie jako zbawienie, ale właśnie chodzi o tą nagrodę. Paweł stara się o to, co robi, aby to nie było właśnie tym słowem i sianą, a żeby to było budowane z tych właściwych kamieni, z właściwych materiałów. I te nagrody, mówiliśmy sobie właśnie o tym ostatnim razem, to są te korony. Jest te pięć niebiańskich koron, o których mówi Słowo Boże. Możliwe, że jest ich więcej, a Słowo o nich nie wspomina. Ale już myślę, w tych samych pięciu każdy wierzący może znaleźć coś dla siebie. Pierwsza korona, o której mówi Słowo, to jest ta niezniszczalna, o której przeczytaliśmy przed chwilą, która pokazuje na to dobre życie chrześcijańskie, na tą samokontrolę, powściągliwość, zwycięstwo nad starą naturą. Druga korona to jest korona chluby. Ona jest za zwyciężanie dusz dla Pana Jezusa. Praca ewangelisty. Korona sprawiedliwości dla tych, którzy zachowali wiarę, zarówno doktrynalnie, jak i moralnie, pomimo trudnych okoliczności. Tych, którzy cierpliwie, wytrwale i codziennie oczekują przyjścia Pana Jezusa. Następnie korona życia dla tych, którzy wytrwali w próbach i w trudnościach, w prześladowaniu. I korona chwały dla tych, którzy właściwie karmili wierzących. I te korony, one będą dane tym właśnie na Bemie, którzy budowali z tego złota, srebra. I one będą dane nam po to, abyśmy dalej odbili chwałę Pana Jezusa. Upadło 24 ściarcych starców starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki i rzucało swoje korony przed tronem. To są te korony. Tych 24 starców, uważam, że to są przedstawiciele Kościoła, ery Kościoła. I tyle, jeżeli chodzi o Bemę. To jest cel historii właściwie. I rzucało swoje korony przed tronem. To jest cel historii świata. Dlaczego? Bo to rzucanie tych koron pokazuje na to, że Panie Boże, oddaję Ci chwałę. Cała chwała dla Ciebie. Wszystko, co uczyniłem w moim życiu, to było dla Ciebie. I nawet tą nagrodę, jaką mi dajesz za to, że wiernie Ci służyłem, dalej Tobie oddaję. Cała historia świata ciągnie się jako uwielbienie Pana Boga. Niektórzy mówią, że celem historii świata jest zbawienie. Dla mnie jest to troszkę ograniczające. Po pierwsze dlatego, że to stawia człowieka w pierwszym miejscu, że to zbawienie, to chodzi o wtedy człowiek jest w centrum. Po drugie, nie ma tematu zbawienia upadłych aniołów, więc to jakby nie jest celem. Tu jest zbawienie takie, ale to zbawienie nie dotyczy tego. A zbawienie człowieka na samym końcu i tak oddaje chwałę Bogu, że Pan Jezus przyszedł, Filipian, drugi rozdział, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Jest ciągle chwała dla Pana Boga. Więc myślę, że cały bieg historii świata i cały cel historii to jest uwielbienie Pana Boga. Rzucało swoje korony przed. I pomówimy sobie w takim razie o zadaniach, o celu, jakie ma Kościół. Jaki jest cel? Wypisałem trzy cele istnienia Kościoła. Po pierwsze, jest to uwielbienie Boga. Kościół jako swój cel ma uwielbić Boga. Po drugie, Kościół ma być miejscem, gdzie wierzący są zbudowani i zachęcani. I po trzecie, Kościół ma wypełniać wielkie przykazanie. I przyjrzymy się teraz tym trzem celom. Zaczniemy właśnie od uwielbienia Boga. I tutaj w miarę krótko, Efezjan 3 rozdziale 21 wersecie. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Jemu ma być chwała w Kościele przez to, co uczynił Pan Jezus na zawsze. Dopóki trwa Kościół, Kościół ma oddawać chwałę Panu Jezusowi. Wszystko powinno wskazywać na Jego chwałę. Cokolwiek tutaj robimy, jakiekolwiek przedsięwzięcia podejmujemy, pracę, służby, wszystko to powinno kierować na chwałę Pana Jezusa. Nic nie powinniśmy robić tutaj dlatego, żeby Kościół był, żeby Kościołowi było dobrze, żeby mieć ładny budynek, ale wszystko, co powinniśmy robić dla Pana Jezusa. To, że remontujemy i tak dalej, to jest potrzebne, ale celem tego jest i tak to, aby oddać Bogu chwałę. Nie robimy tego po to, aby nam tutaj było wygodnie, ale po to, żebyśmy mogli się zgromadzać w miejscu, w którym możemy chwielić Boga. Więc Kościół ma oddawać chwałę Panu Bogu. Myślę, że to jest oczywiste. I ten drugi temat, drugi cel Kościoła to jest właśnie zbudowanie wierzących. I tutaj chciałbym troszkę dłużej zostać. Temat tego zbudowania czytamy w Efezjan 4 rozdziale od 11 do 16 wersetu. Efezjan 4 rozdział, jak mówiliśmy parę spotkań wcześniej, Efezjan, cały list do Efezjan, to się ten list, który głównie dotyczy Kościoła uniwersalnego. Jeżeli chcemy popatrzeć na Kościół jako całość, na to, co Pan Jezus, co Bóg zaplanował w przyszłości, a nie było objawione, to czytamy list do Efezjan, czytamy list do Kolosan, one pokazują nam piękno całego Kościoła. A jeżeli chcemy popatrzeć na kościoły lokalne, patrzymy na list do Rzymian, patrzymy na 1-2 Koryntian i tak dalej. Więc Efezjan w 4 rozdziale od 11 do 16 czytamy. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Na przysposobienie wiary i poznania Syna Bożego, usługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i uszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Więc ten rozdział mówi o tym, że Bóg dał nam różne dary. Mówiliśmy sobie o tym, kiedy mówiliśmy o obrazach na Kościół, ten obraz na ciało, który pokazuje na to, że są różne członki w tym ciele. Głowa jest jedna. Głowa to jest ten system nerwowy, który wysyła wszystkie informacje. Jeżeli jakiś członek ciała działa niezależnie od głowy, to znaczy, że wypadł relacji z tym systemem nerwowym, z mózgiem, a jeżeli chodzi o Kościół, no to wypadł z relacji z Panem Bogiem. Bóg dał nam różne zadania, różne dary i ten dar duchowy właśnie to jest taka zdolność dana przez Ducha do służby jeden drugiemu. To nie jest po to, abym ja sobie służył, aby mi było dobrze, ale to jest po to, abym ja służył jeden drugiemu. I czytamy w 11 wersecie, że ustanowi jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami. O tych darach apostołów i proroków w Efezjan 2 rozdziale i 20 wersecie powiedziane jest, że to są dary podstawowe. Ja chciałbym, Pan da, to kiedy w przyszłości pokazać, że te dary podstawowe już aktualnie nie funkcjonują, że nie ma apostołów dzisiaj i nie ma już proroków. Kościół został zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Ile razy kładzie się fundament? Fundament kładzie się raz. Dlatego nie potrzebujemy już chociażby dlatego kolejnych apostołów, bo fundament już jest położony. Poza tym, jakie były wymagania dla apostoła? Kiedy Judasz zginął, szukano zastępstwa dla niego i mówią, że potrzebujemy kogoś, kto widział Pana Jezusa zmartwychwstałego i był z nami od samego początku. Jeżeli te kryteria damy dzisiaj, to nie ma szans na to, żeby ktoś mógł się nazwać apostołem w tym biblijnym sensie już samego faktu, że nie spełnia tych kryteriów, jakie były dane w Słowie Bożym. Od samego początku apostołowie było 12 wyjątkowych apostołów. Można nazwać siebie apostołem w znaczeniu takiego misjonarza czy wysłannika, ale nie w takim znaczeniu autorytetu, jaki miało 12. Więc Bóg dał jednych apostołami, których już nie ma, prorokami, których również już nie ma, bo prorok objawia nowe słowo, prorok już nie był potrzebny i dał następnie ewangelistów. I dar ewangelistów, on funkcjonuje dalej i jest bardzo potrzebny w Kościele. I chciałem porównać ewangelistę mniej więcej do takiego położnej, a nauczyciela można porównać do pediatry. Położnik to jest ktoś, kto pomaga ci przyjść na świat, kto pomaga dziecku przyjść na świat. Ale pediatra to jest ktoś, kto to dziecko zna od małego, kto się o nie troszczy, kto wie, co jest dla niego najlepsze, kto się stara, kiedy to dziecko jest chore i pomaga mu wzrastać. Więc tak jest mniej więcej z ewangelistą i z nauczycielem. Ewangelista to jest ten, który pomaga ci się na nowo narodzić. Mówi ci o tych podstawowych rzeczach w Słowie Bożym, o podstawowych naukach, podstawowych prawdach, o tym, że jesteś zgubionym grzesznikiem, że Bóg jest święty, że potrzebujesz zbawienia. A nauczyciel to jest ten pediatra, który pomaga ci wzrastać, który mówi ci później, Słowo Boże naucza tak, tak i tak. Twoje życie w takim razie powinno się zmieniać i powoli twoje życie się zmienia i wzrastasz. Więc Kościół to jest miejsce głównie dla wierzących. My tu zapraszamy niewierzących i oni są tutaj mile widziani, ale to jest miejsce, gdzie przede wszystkim wierzący mają zostać zbudowani, mają wzrastać, gdzie ci właśnie słowo jest nauczane. Kiedy przychodzisz tutaj, to nie przychodzisz po to, aby słuchać Ewangelii po raz któryś tam i wychodzisz dalej z Ewangelią, bo to jest te mleko, ale przychodzisz tutaj po naukę, po zrozumienie, po poznanie. Kościół ma cię przygotować do tego, abyś ty mógł dzielić się Ewangelią. Abyś wiedział o tym, co mówić ludziom, kiedy zapytają cię, dlaczego twoje życie jest inne. Albo kiedy mówią o jakichś głupotach na tym świecie i ty możesz wykorzystać jakieś zdanie, które mówią, i pokazać, że to nie o to chodzi, że my tylko tutaj skończymy w piachu i nasze życie się kończy, ale że to jest coś więcej. Przygotować. Ma pokazać ci, jak żyć w posłuszeństwie. Co jest potrzebne do tego, aby zostać przygotowanym i aby żyć w posłuszeństwie? Znacie wszyscy ten werset z 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 i 17. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego Bożego ciała. Więc zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament są potrzebne do tego, aby człowiek był w pełni gotowy i wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc te prawdy ze Starego i Nowego Testamentu, żeby Kościół był zbudowany, muszą być nauczane w zrozumiały sposób i musi być pokazane, jak to zastosować, w jaki sposób zaaplikować te prawdy w moim życiu. I kiedy zbór jest uczony, to on jest również przygotowywany do tego, aby iść i zwiastować. On jest zachęcany do tego, aby żyć dla Pana, ale czasami jest też napominany, bo żaden zbór nie jest doskonały, chyba że jest prześladowany. Bo jak przeczytacie sobie pierwsze 3 rozdziały Księgi Objawienia, 2 zbory nie są napomniane, obydwa były prześladowane. Każdy inny zbór, Pan miał coś przeciwko niemu. Zbór prześladowany, on nie ma czasu na to, na głupoty po prostu. Więc nauczanie w zborze powinno przygotowywać, zachęcać i napominać. Służba w takim momencie, jeżeli takie nauczanie jest, powinna się rozwijać. Wierzący powinni się angażować nie tylko w zborze, ale również poza zborem. Tam, gdzie żyją, tam, gdzie mieszkają. Powinni chcieć służyć Bogu, jeżeli jest odpowiednia nauka. I co się dzieje, kiedy jest ta nauka, kiedy służba się rozwija, kiedy jesteśmy zaangażowani poza zborem, kiedy jesteśmy uczeni, przygotowywani, zachęcani, napominani, to Efezjan 4 rozdział mówi, że ciało Boże jest zbudowane, a wszyscy dochodzimy do jedności wiary. Zbudowanie i jedność idą w parze. Często jest tak, że mamy spory tylko i wyłącznie z powodu osobowości. Z jakiegoś powodu jakiś brat nie potrafi się dogadać z resztą albo nie potrafi dogadać się z innym bratem. To jest kwestia osobowości, to jest brak wzrostu. To jest smutny powód do sporów. Czasami kłócimy się o sposób, o styl, o różne rzeczy. Czasami trzeba po prostu coś zmienić. I potrafimy, kościoły potrafią się o to dzielić. Niektórzy potrafią się podzielić o to, czy pamiątka powinna być spożywana w sali, czy w sali na piętrze, bo Pan Jezus brał pamiątkę w sali na piętrze przecież, a nie w sali gdzieś tam na dole. I ludzie mają naprawdę przeróżne sposoby do tego, aby kłócić się. Koryntianie kłócili się o ulubionego nauczyciela. W 1 Koryntian, 1 rozdziale 11-13 czytamy: doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa i najbardziej duchowy, ja jestem Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pańskie zostaliście ochrzczeni? Jeżeli takie rzeczy dzieją się w zborze, to być może nauczyciel źle wykonuje swoją pracę. Być może nauczyciel używa pulpitu po to, aby przekazać jakieś swoje zrozumienie lub załatwiać jakieś swoje sprawy, a nie po to, aby być właśnie zbudowaniem i zachętą dla dzieci, dla nawróconych, dla wierzących. Wzrost to też wiedza i mądrość. W 2 Piotra 3,18 czytamy: wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jemu chwała teraz i na wieczne czasy. Amen. Czasami mówi się, że No ja do wzrostu, ta nauka, mnie to tak za dużo, za mądre, za i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak potrafimy usprawiedliwiać takie rzeczy, bo za dużo informacji i tak dalej. Ale te rzeczy są potrzebne nam również do poznania Pana Jezusa. Wzrastajcie, mamy w tym wzrastać. Paweł, przepraszam, Piotr daje nakaz, że mamy wzrastać. Nie masz stać w miejscu i zawsze cieszyć się ze zbawienia, ale masz wzrastać i poznawać Pana Jezusa coraz bardziej, coraz lepiej. Dlatego myślę, że robimy tutaj to, co robimy. Przychodzimy w czwartki na studium, modlimy się, czytamy, staramy się poznawać Boga coraz więcej i coraz lepiej, bo chcemy wzrastać. Tak jak dziecko, nowonarodzone dziecko, no chce mleka. W 2 Piotra 2,2 napisane jest, jak nowonarodzone niemowlęta pragniecie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Paweł mówi, że to ma być te czyste mleko, podstawowe mleko dla nowonarodzonych. A czasami dajemy ludziom takie miksy i mówimy chrześcijaństwo i psychologia i udowadniamy, że powinniśmy mieć chrześcijańskich psychologów. Albo dajemy im miksa Paweł i ewolucja, i darwinizm, i tego typu podobne rzeczy. A Paweł mówi, Piotr mówi, mają być, macie zapragnąć czystego mleka słowa. Nic do tego dodane, po prostu czyste słowo. I co się dzieje w efekcie tego, kiedy wzrastamy w poznaniu i kiedy jesteśmy karmieni tym czystym mlekiem, to w 14 wersecie Efezjan czytamy, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez odstęp prowadzony na manowce błędu. Więc to, że my pragniemy tego duchowego mleka, to nie jest celem samym w sobie, ale celem tego, żebyśmy pragnęli tego mleka, jest nasz wzrost. I kiedy wzrastamy, to już nie jesteśmy tymi dziećmi, którzy miotają i unoszą byle pierwsza lepsza nauka, jaka przyjdzie nam do uszu. Dojrzały wierzący nie wierzy wszystkiemu. I mam nadzieję, że wy siedząc tam nie łapiecie wszystkiego, tak jak mówię, ale że to sprawdzacie, że robicie notatki i mówicie, to mnie zastanawia, zapiszę to sobie i to sprawdzę. Dojrzały wierzący bada, sprawdza, porównuje. Co więcej, jeżeli mamy wzrastać w poznaniu, to dojrzały wierzący zna te słowo, ma tą podstawę, ma fundament, rozróżnia, ocenia. Wiecie, tak jak Berejczycy, którzy mówili, że sprawdzali wszystko, czy tak się ma faktycznie w słowie. Niemowlę bierze wszystko do ust. Tak jak mu podają, tak leci i tak bierze. Aż ono troszkę podrasta i z czasem widzi, nie, to już jednak, to już wiem, że to są klocki Lego, ale inne rzeczy dalej je. Ale wzrasta dalej i mówi, to są klocki Lego, a to jest coś innego i tego też się nie je. I tak dalej, aż w końcu wie, czym jest jedzenie, a co nie jest jedzenie. Tak jak my wzrastamy, jako niemowlęta, zbór właśnie ma nauczać tego czystego mleka, aby te niemowlęta, które tutaj są, one nie dostawały wszystkiego razem z tym mlekiem, nie brały z ziemi wszystkiego, co się naucza, ale brały te czyste, niesfałszowane słowo, żebyśmy się nauczali rozróżniać. Przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Kiedy Kościół jest w błędzie, szatan się cieszy, bo Kościół jest wtedy nieefektywny. Nie robi tego, do czego został powołany. Są spory. Kościół stoi w miejscu, nie wychodzi do ludzi. Nie jest zainteresowany tym, aby służyć. Brakuje ludzi do służby. Szatan, jemu chodzi o to i chce, abyśmy albo byli dalej tymi dziećmi, jeżeli już jesteś nawrócony, to żebyś był miotany na prawo i lewo. Każdym powiewem nauki. Abyś się kłócił, abyś nie miał czasu na to, aby służyć. Więc Kościół, celem Kościoła jest zbudowanie wierzących po to, aby dorastali i jako dorośli już coraz bardziej dojrzali wierzący, potrafili rozróżnić, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, co jest według Słowa Bożego, a co jest nie, co nie ma podstaw w Słowie Bożym. I ostatni cel, o którym dzisiaj powiemy, to jest wielkie przykazanie, tak zwane. I ono jest nam podane w Ewangelii Mateusza pod koniec 28 rozdziału. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak kończyliśmy tutaj studium Ewangelii Mateusza z Alkiem, to właśnie na te wersety było nas tutaj może 10, może 8 osób. I Alek właśnie mówił o tym, że idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca. To nie chodzi o te zanurzenie wodne, że kogoś chrzczę w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, ale chrzest, słowo baptizo, jeżeli mielibyśmy je przetłumaczyć słowo, to jest identyfikacja. Czyli mamy nauczać narody, identyfikując je z imieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Innymi słowy, aby oni wiedzieli, kim jest Ojciec, kim jest Syn i Duch Święty. Kościół nie jest do wzajemnej adoracji, abyśmy mówili sobie, o bracie, ale ładnie usłużyłeś, a ja żebym powiedział, och siostro, ależ pięknie grałaś i och, idźmy do domu. Nie do tego jest Kościół. Do tego są imprezy. Kościół jest po to, aby służyć Bogu, aby Go uwielbiać, aby budować siebie nawzajem i aby nauczać inne narody. Bo wiecie, co się dzieje, kiedy owce są nakarmione? Nażarte owce się rozmnażają. Taka jest po prostu prawda. Chcecie mieć małe owce, to musicie się upewnić, że te twoje owce teraz są najedzone. Tak samo jest z Bożym. Jeżeli owce są karmione, jeżeli są syte, jeżeli znają Słowo Boże, to świadczą o Bogu, to mówią o Słowie, mówią, co On dla nich uczynił, mówią, kim jest, z czego mnie Bóg wyciągnął i kim się stałem. I wiecie, ten nakaz, idźcie i nauczajcie wszystkie inne narody, jest zupełnie czymś innym niż wcześniej w Ewangelii Mateusza. Bo wcześniej, w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi, tych 12 posłów Jezus nakazał im, nie wchodźcie na drogę pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan. Idźcie raczej do owiec zaginionych z domu Izraela, a idąc goście przybliżyło się Królestwo Niebieskie. W Mateusza 15:24 mówi, jestem posłany tylko do owiec zgubionych z domu Izraela. Ale już pod sam koniec Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Czyli co się zmieniło? Zmieniło się to, że Izrael nie rozpoznał swojego Mesjasza, nie rozpoznał swojego króla, nie rozpoznał swojego władcy, ale odrzucił go i ukrzyżował rękami pogan. Dlatego to jest to, co staram się pokazać od początku, że ten plan, ten program, jaki Bóg miał dla Izraela, on jest zawieszony na czas, aż wejdzie pełnia tych pogan, aż wszystkie narody zostaną ochrzczone w imię Ojca i Syna Ducha Świętego i wejdzie odpowiednia liczba. Dzieje apostolskie właśnie opisują, jak Ewangelia wychodzi na zewnątrz z Jeruzalem i idzie dalej i kończą się w Rzymie. A jak wiecie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Z całego świata ludzie schodzili do Rzymu. I z Rzymu właśnie Ewangelia później poszła już na cały świat. I czy nasz Kościół wypełnia te wielkie przykazanie? Czy my jesteśmy tymi, którzy idą i nauczają wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna Ducha Świętego? Czy ty jesteś taki, który idzie i naucza, i chrzci, i mówi ludziom, jakie jest imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? I mówię to też do siebie. Czy ja to robię? Czy kiedy mam okazję, to mówię ludziom o tym, że jest Zbawiciel, że zostałem zbawiony? Te trzy cele istnienia Kościoła są atakowane na różne sposoby. I ludzie nazwali te sposoby właśnie odkupieniem holistycznym. Mówi się, no my powinniśmy się zająć tym odkupieniem holistycznym. Holistyczne to znaczy całościowe. I chodzi o to, że nie chodzi, ludzie mówią, że Biblia nie jest o tym, że Bóg zbawia indywidualnie ciebie i ciebie i ciebie, ale że Bóg kiedyś zbawi wszystkich ogólnie i cały świat zostanie zbawiony. I te wielkie przykazanie, idźcie i nauczajcie, to oznacza zmianę całego społeczeństwa, że my powinniśmy być zaangażowani w to, aby nasze społeczeństwo się zmieniało, aby kraj się zmieniał, byśmy byli, nie wiem, lepsi, jeżeli chodzi o działania polityczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest sposób szatana na to, aby Kościół nie szedł i nie wypełniał swojego celu, ale żeby Kościół był zaangażowany w zupełnie coś innego. Drugi taki sposób to jest taka ewangelia społeczna tak nazwana. I chodzi o to, że te wielkie przykazanie to jest o to, abyśmy dbali o środowisko, abyśmy byli zaangażowani w to, aby środowisko było coraz czystsze, żeby skażenia było coraz mniej, żeby te ocieplenie klimatu niwelować, zażegnanie tych różnic rasowych. Mamy nacisk na cuda Pana Jezusa, które były dobrem dla ogółu. Chodzi o jakąś naprawę ziemi, chodzi o naprawę problemów tutaj. Mamy starać się jak najlepiej sprawiać, żeby ludziom się coraz lepiej żyło, bo Bóg ich kocha. To jest taka ewangelia społeczna, która również jest rozmydleniem tego przekazania, jakie Bóg dał ludziom. I ostatni sposób na ten atak, na cel Kościoła, to jest sprowadzanie Królestwa Bożego. I myślę, że ten najbardziej dotyka nas w Polsce, że ten powoli wchodzi do naszego kraju, że nasze dzieci, może nasze wnuki właśnie z tym będą się zmagały najbardziej. I to chodzi, to jest taka nauka, która mówi, że mamy ze sprawą naszych wysiłków sprowadzić na ziemię Królestwo Tysiącletnie. I to Królestwo Tysiącletnie zostanie sprowadzone wtedy, kiedy 7 szczytów tego świata zostanie zdobytych przez chrześcijan. Te 7 szczytów definiowane jest jako sztuka i rozrywka, jako biznes, jako edukacja, rodzina, rząd, media i religia. I chodzi o to, że jeżeli mamy sprowadzić królestwo, to każde z tych tak zwanych szczytów ma zostać podbite przez chrześcijanin. Sztuka i rozrywka powinna być prowadzone przez chrześcijańskich ludzi po to, aby to było czyste i tak dalej. Biznesy powinny być prowadzone w chrześcijański sposób i mieć chrześcijańską etykę. Edukacja powinna się rozwijać, jeżeli chodzi o chrześcijańskie jakieś argumenty. Rodzina powinna się opierać na chrześcijańskich zasadach. Rząd powinien składać się z chrześcijańskich ludzi. Media i religia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to chodzi o chrześcijaństwo i kiedy to się stanie, nadejdzie Królestwo Tysiącletnie. I kiedy te 7 szczytów zostanie osiągniętych, to Królestwo będzie trwało przez 1000 lat. I to jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi dzisiaj. Bo co pociąga młodych ludzi? No oni chcą być w polityce, nie? Oni chcą tam się pokazywać, oni chcą mówić o różnych mądrych rzeczach na temat polityki. Oni chcą być w sztuce i w zabawie i pokazywać, że da się bawić w chrześcijański sposób. Oni chcą iść do rządu i być na stanowiskach, media i tak dalej, i tak dalej. To jest dla ludzi atrakcyjne. I to powoli wchodzi do naszego kraju. I to tak naprawdę jest czymś, co rozmydla te wielkie przykazanie, bo my nie mamy się starać o to, aby sztuka i rozrywka kierowały się chrześcijańskimi zasadami, ale mamy iść i głosić Pana Jezusa. Nie chodzi o to, aby edukacja, walczyć o to, aby robić pikiety i tak dalej, że ma być nauczana kreacjonizm w szkołach i tak dalej. To nie jest naszym zadaniem. Jeżeli są tacy ludzie, którzy są postawieni wysoko na urzędach, stanowiskach i oni działają w taki sposób, to chwała Bogu. I my mamy się modlić o władzę, ale my nie mamy starać się zdobyć władzy po to, aby pokazać, że coś chcemy zmienić. Bo to są nasze wysiłki, to są nasze sztuczne wysiłki. Przyjdzie taki dzień, że jak Pan Jezus zabierze nas z tej ziemi, będzie to pochwycenie, to On zabierze też działanie Ducha Świętego, zostanie zabrane. Ten, który powstrzymuje jeszcze. On przestanie walczyć i wtedy będzie miało miejsce dojście Antychrysta. I Antychryst właśnie wyjdzie i zdobędzie władzę. My nie mamy zdobywać władzy po to, aby przyszło Królestwo Tysiącletnie, bo to Pan Jezus ustanowi. Więc to jest też jeden z tych sposobów, w jaki rozmydlane jest to wielkie przekazanie, jakie zostało dane Kościołowi. I następnym razem, jeżeli będzie nam dane, to wrócimy znowu do tego tematu zbudowania wierzących i popatrzymy jeszcze raz na dary duchowe. To w jaki sposób my możemy budować siebie nawzajem, czym są dary duchowe, jak ich używać, jeżeli Pan pozwoli.